Chciałbym, żebyśmy przeszli już do przypomnienia sobie tematu, który zaczęliśmy. Mówimy na temat duchowej walki. A w ramach tej duchowej walki przeszliśmy do drugiego rozdziału, jakim jest walka z ciałem. Walka z ciałem. I bracia i siostry, tak jak walka z szatanem, walka z mocami ciemności jest powszechnie akceptowana w kościołach i nie budzi jakichś większych nieporozumień, oczywiście nie mówiąc o skrajnościach, które wokół każdej nauki się zbierają, ale akurat walka z szatanem, walka z mocami ciemności w większości chrześcijańskich grup jest uznawana. Tak, walka z ciałem jest tematem bardziej skomplikowanym i częściej budzącym nieporozumienia niż ta poprzednia walka. Bo z jednej strony są ci, na jednym biegunie są ci, którzy powiadają, że nie należy ograniczać ciała. Uważają, że powinno się wyjść naprzeciw potrzebom ciała i w związku z tym zaspokajać wszystkie jego naturalne, wrodzone apetyty, pragnienia, pożądania. Bo jeśli się ktokolwiek waży ograniczać potrzeby ciała, jego oczekiwania, jego pożądania, no to to się nie realizuje. To, że tak powiem, no, w nim z powodu niezaspokojenia tych potrzeb powstają w sposób naturalny pewne napięcia prowadzące do stresów. A zatem owo słynne powiedzenie Jurka Owsiaka, rób ta co chce ta, jest jak gdyby tu preferowane. A więc jeśli ciało czegoś pożąda, zaspokój jego potrzebę. Jeśli czegoś ciało chce, stwórz mu taką możliwość, a wtedy nie będą w tobie powstawać napięcia. I stąd, skoro ktoś chce, ciało chce jeść, no to się je, aż się to jedzenie staje w końcu obżarstwem. Skoro jest zapotrzebowanie na alkohol, no to się pije, aż się w końcu wpada w nałóg. Stąd też się wzięła tak zwana wolność seksualna, więc nie ma żadnych ograniczeń. Chcesz zaspokoić swoje chucie? Taka jest potrzeba ciała? No, realizuj się, wypełniaj, zaspokajaj. A więc na jednym biegunie znajduje się taka grupa ludzi, oczywiście my się z tym absolutnie utożsamiać nie możemy, bo posłuchajcie, co wbrew temu twierdzeniu powiada Biblia. Ja nie będę zbyt wiele cytatów dzisiaj przekazywał, bo przecież większość z nas na pewno się na nie poprzez czytanie Pisma Świętego natknęła. Oto mam przed sobą otwarty list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 12 i wiersz 13. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 8, wiersz 12 i wiersz 13. Powiada Paweł tak: tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. A więc wynika wyraźnie z tego miejsca, że my nie możemy sobie pozwolić na postępowanie według zachcianek ciała. Ale że zachcianki ciała, a zwłaszcza te negatywne zachcianki ciała, powinniśmy poskramiać, nie dopuszczać do głosu. Następne miejsce, list tegoż samego autora do Galacjan, rozdział 5, wiersz 13 i wiersz 16. List apostoła Pawła do Galacjan, 5 rozdział, wiersz 13 i wiersz 16. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał. A więc jest tu wyraźny nakaz. My jesteśmy do wolności powołani. Wszystko do nas należy. Wszystko, powiada Paweł w innym miejscu. Ale pod pozorem tej wolności nie możemy pozwalać ciału na to, by zaspokajać jego pragnienia, wszystkie jego pragnienia, zwłaszcza, powtarzam, te negatywne pragnienia. Wiersz 16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. A więc Biblia jest przeciwna takiemu twierdzeniu, iż wszystko, czego zapragnie ciało, co zrodzi się w jego pragnieniu, żeby zaspokajać, bo wtedy dajemy przez to dowód, że jesteśmy ludźmi kierującymi się ciałem, a więc ludźmi cielesnymi. A zatem to jest pierwsza grupa ludzi, która powiada: daj wolność ciału, niech się ciało realizuje, niech ma to, czego chce, na co jest zapotrzebowanie. Na drugim biegunie stosunku do ciała jest także kolejna pomyłka, która uważa ciało za wroga, tak zdecydowanego wroga, iż trzeba go unicestwić. Trzeba go unicestwić. I oczywiście tu jest zdecydowana pomyłka. Polega ona na tym, iż ciało, a więc to, w którym mieszkamy, no, powiedziałem już poprzednio, że nie mamy w języku polskim adekwatnych stosownych słów, aby określić to, co mamy na myśli, bo brzydko byłoby mówić na ciało mięso, a należałoby tak powiedzieć. I niektórzy mięso, a więc ciało, traktują jako swojego wroga i go biczują, i go smagają, i męczą swoje ciało. Choć de facto to nie o nie chodzi. Chodzi przecież o naszą starą naturę. Gdy mówimy o ciele, nie mamy na myśli ciała, więc powiedzmy tego brzydkiego słowa używając, nie mamy na myśli mięsa, ale mamy na myśli naszą starą naturę. Bo to ciało, które biczują ludzie, które do słupa przywiązują, które morzą głodem, które jak gdyby no uszkadzają, okaleczają, to nie jest to ciało. To nie o to ciało chodzi i nie o tym ciele czytamy w Biblii, że jest ono naszym wrogiem. Żeby wam pokazać, iż ludzie swoje ostrze sprzeciwu skierowali w niewłaściwą stronę i walczą, jeszcze raz używam w cudzysłowie, walczą z mięsem zamiast ze starą naturą, pozwólcie, że przeczytam wam świadectwo znalezione, wyjęte z jednej z książek dominikanina, a więc katolickiego duchownego, opisującego życie błogosławionego Henryka Suzo. Posłuchajcie tego świadectwa. Po przemyśleniach doszedł do wniosku, że prawdziwa miłość do Chrystusa ukrzyżowanego wymaga naśladownictwa. Dla osiągnięcia jego natury i pełni miłości postanowił karać swoje ciało, ażeby umożliwić duszy uwolnienie się z więzów ciała. W ten celu nosił na sobie przez długi czas koszulę z włosia, a żelaznymi łańcuchami krępował swoje ciało tak mocno, że aż wżerały się ogniwa łańcucha do ciała. Potem koszulę z włosia zmienił na inną, poprzebijaną 150 gwoździami. Ostrza skierowane były w kierunku ciała i przez 16 lat nosił ją na sobie. Nosił ją nie tylko latem, ale i zimą. Nie tylko w dzień, ale i w nocy. Po pewnym czasie ciało jego stało się na wpół obumarłe od wycieków krwi oraz od ściskania. Następnie na ręce nałożył skórzane rękawice z gwoździami, aby nimi pocierać ciało toczone przez brud i insekty. Aby zwiększyć cierpienia, na noc związywał sobie ręce, aby nimi nie poruszać, a na szyję wkładał metalowy pierścień, aby utrudnić oddychanie. Przez 16 lat w okropnych torturach męczył się, męczył swoje ciało. Jednego dnia stanął przy nim anioł i umęczonemu do granic człowiekowi oświadczył, że Bóg brzydzi się takim sposobem życia. Więc nie o to ciało chodzi. Kiedyś, gdy będziemy mówić na temat daru uzdrawiania, to pokażę wam, że Bóg jest wielce zatroskany o to ciało, które ludzie z drugiej, jak gdyby półkuli, maltretują i unicestwiają. Gdy mówimy o ciele, mówimy, siostry i bracia, o naszej starej naturze, zwanej Adamową naturą, która wymaga ukrzyżowania, wymaga przemiany. I powiedzieliśmy także ostatnio o niektórych symptomach, objawach czy owocach starej natury, jak je nazywa apostoł Paweł. Owocem ciała, jawne są uczynki ciała, pisze w liście do Galacjan apostoł Paweł w 5 rozdziale, w 19, 20 i 21 wierszu. Jawne są uczynki ciała. Jak pamiętacie, niektóre z nich wymieniliśmy. Dzisiaj pójdziemy dalej. Ja wybiórczo, nie wszystkie po kolei omawiam, bo czas by mi na to nie pozwolił, ale wybiórczo tylko niektóre z nich omówię. Ostatnio mówiliśmy, zakończyliśmy na bałwochwalstwie. Opuścimy sobie czary i gusła, bo to temat wiadomy. Dzisiaj spójrzcie na wiersz 20 z listu Pawła do Galacjan, na kolejny jawny uczynek ciała, którym jest wrogość. Wrogość. A więc kolejnym jawnym uczynkiem ciała poza wszeteczeństwem, rozpustą, poza bałwochwalstwem i czarami jest wrogość. Wrogość. Co to jest wrogość? Wrogość to postawa polegająca na działaniu lub mówieniu o innej osobie w tym celu, aby ją poniżyć, aby poderwać jej autorytet. A więc to jest wrogość. Jeśli z premedytacją, świadomie o kimś mówimy źle albo robimy coś po to, żeby poderwać tej osobie autorytet albo zepsuć jej dobrą opinię, to jest to czyn wrogości. To jest to jawny uczynek ciała zwany wrogością. I często czyni się tak dlatego, często to jest właśnie sposób, często czyni się tak dlatego, aby kosztem tamtej osoby wywyższyć siebie samego. I ktoś słusznie powiedział, że jeśli Jaś mówi źle o Zosi, to bardziej świadczy źle o Jasiu niż o Zosi. A więc ktoś, kto chce się w oczach innych ludzi wywyższyć, w sposób, to jest prymitywny sposób. Prymitywny sposób ciała. Jeśli ktoś chce się wywyższyć w oczach czyichś, to nie ciało nie zna innej metody, z innego sposobu, jak tylko zaczyna mówić źle o kimś innym i sądzi, że w ten sposób siebie w oczach tej osoby wywyższa. I to jest prymityw. To jest ciało. To nie jest duchowość. To nie jest duchowość. I popatrzcie na taki od choćby przykład zapisany w drugiej księdze Samuelowej. Druga księga Samuelowa, rozdział 15 i popatrzcie na przykład od wiersza 2 do 6. Pewnie wiecie już, kogo mam na myśli. Mam na myśli jednego z synów Dawida, Absaloma. Całą historię tego syna możecie czytać wcześniej. Nie mam czasu, żeby o niej opowiadać, ale zwróćcie uwagę na sposób cielesnego postępowania, na jawny uczynek ciała zwany wrogością. Zwykł też był z Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał, z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał, z tego a takiego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego, patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom, gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie z serca mężów izraelskich. Czy widzicie? Czy widzicie sposób, prymitywny sposób podrywania autorytetu królowi, a jednocześnie działanie w tym kierunku, aby siebie samego podnieść, wywyższyć, żeby on zyskał opinię dobrą, lepszą, większą niż król Dawid, jego ojciec. No to jest rzeczywiście wredne, że aż tak nisko dał się ponieść ciału, że przeciwko ojcu od tak występował. A więc co to jest wrogość? Wrogość to postawa polegająca na mówieniu o osobie lub działaniu przeciwko osobie, najczęściej właśnie po to, aby ją poniżyć, a siebie samego jej kosztem jej opinii wywyższyć. Innym przykładem, który także możemy tu w tym momencie wspomnieć, to postawa jakżeż wiernej służebnicy Pana, ale w pewnym momencie i ona nie czuwała na tyle, żeby zahamować wrogość swojego ciała. To postępowanie Miriam. W czwartej księdze Mojżeszowej, w dwunastym rozdziale, czytamy o tej wiernej służebnicy pańskiej, która przecież wielokrotnie była dla i jest przykładem. A w tym momencie coś się stało, nie zapanowała, nie czuwała i pozwoliła przemóc swojemu ciału nad swoją duchowością. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 12, dla ułatwienia podaję, że jest to strona 162 i popatrzcie na dwa pierwsze wiersze. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawiał, a Pan to usłyszał. A więc zauważamy tutaj i Aarona, i Miriam, i Aarona, wypowiadających się przeciwko ich bratu, słudze pańskiemu, liderowi, przywódcy, przeciwko Mojżeszowi. Wszystko to po to, żeby poderwać mu autorytet. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że według wszelkich prawdopodobieństw Mojżesz popełnił błąd, żeniąc się z kuszytką, czego nie powinien był zrobić, bo przecież sam, znając wolę Bożą, kiedyś mówił, że nie bierzcie sobie żon obcoplemiennych, a tutaj sobie wziął żonę obcoplemienną. Popełnił błąd. Jak już wielokrotnie mówiłem, to dowodzi, że najwięksi słudzy Boży mogą popełniać błędy. Zdarza im się, że popełniają błędy. Dawid popełnił błąd, Piotr popełnił błąd. Praktycznie każdy. Ale bracia i siostry, nie wolno. Jeśli sługa Boży popełni przypadkowy błąd, pomazaniec pański, jeśli popełni przypadkowy błąd, nie wolno tego błędu wykorzystywać po to, żeby mu poderwać autorytet, bo to już jest wtedy wrogość. Można go napominać, jeśli sprawa jest w ustach dwóch albo trzech, jak powiada Nowy Testament. Jeśli dwie albo trzy osoby poświadczą, można mu zwrócić uwagę. I on powinien tę uwagę pokornie przyjąć. Ale nie wolno tej sytuacji, tej pomyłki wykorzystywać po to, żeby mu podrywać autorytet. I zwróćcie uwagę, zdumiewające wydarzenie, zdumiewające konsekwencje, bo to od wiersza trzeciego czytamy, że Pan to usłyszał. Pan usłyszał to niewłaściwe postępowanie Miriam i Arona. I Miriam została jako inicjatorka tego wrogiego postępowania bardzo surowo skarcona. Stała się trędowata. I w tym momencie wychodzi na jaw wielkość Mojżesza. Powiadam, wychodzi na jaw wielkość Mojżesza. Nie daj Boże, gdybym ja był na tamtym miejscu, to ja bym powiedział, nareszcie pozbyłem się konkurenta. Zostawiamy ją trędowatą na pustyni i idziemy dalej. Bo takie mieli prawo. Ona nie miała prawa iść z nimi, bo była trędowata. Mogli ją więc spokojnie zostawić na pustyni na pożarcie szakalom. Ale widzicie, wielkość Mojżesza, wielkość sługi Bożego, jakim był Mojżesz, polegała na tym, że choć ona teraz wystąpiła przeciwko niemu, podrywała mu autorytet, Mojżesz zatrzymał cały pochód. Setki, tysiące ludzi czekało z rozkazu Mojżesza, aż Miriam ozdrowieje. A więc nie obrażał się, nie gniewał się, nie zawziął się, nie dał cielesności dostępu, tylko pokornie przyjął tę sytuację, poniżył się, pokornie przyjął sytuację, czekał na Miriam. A więc nie wolno w ten sposób postępować, bo to jest dowód cielesności. Duchowy człowiek, a więc nie kierujący się podnietami ciała, ambicjami ciała, nie szuka swego, ma innych za wyższych od siebie, dba o to, co dla innych jest dobre, nie oglądając się na odpłatę. Jego satysfakcjonuje to, że mógł to zrobić, a nie to, czy mu podziękowano, czy nie. Nie to, czy mu podziękowano, czy nie. Nie to, czy mu powiedziano dziękuję, czy też nie powiedziano. Jego to nie interesuje. Jego interesuje fakt, że mógł to zrobić, a resztę pozostawia Bogu. Tak postępuje duchowy człowiek. Pokazać wam na przykłady Biblii? Oto otwórzcie list apostoła Pawła do Filipian. Drugi rozdział od 5 do 11 wiersza. No, znane miejsce. Na pamięć byśmy je mogli cytować. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, a inne tłumaczenie powiada, niech będą w was takie myśli, takie nastawienie, taka postawa, jaka była w Chrystusie Jezusie. Niech was będą takie myśli, jakie były w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. A więc Jezus nie wywyższał się i też Jezus nie oczekiwał. I też ludzkość mu się nie odwdzięczyła i nie odwdzięcza za to, co uczynił. Raczej profanuje ofiarę, jaką złożył. A także popatrzcie do Efezjan, do listu apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. A więc chodzi o to, żeby nie tylko mieć, jak powiada w innym miejscu apostoł Paweł, nie szukajcie tylko tego, co wasze, ale tego, co innych. Nasza służba, Na tym się, do tego się powinna sprowadzać. Nasza postawa do tego powinna się sprowadzać, że my robimy dobrze. Mamy robić dobrze, nie oglądając się na odpłatę. Czy nam to podziękuje, czy nie. Ja wiem, że niektórzy są bardzo czuli na ten tle. Zrobi coś i czeka, że mu się podziękuje. Jak mu się nie podziękuje, to już drugi raz tego nie zrobi. To się obrazi. Ale to jest także dowód jakiś. No już czego to ja już nie będę mówił. Choć oczywiście, komu cześć, temu cześć. Tak, zgadza się. Zrobiłeś to, należy ci się cześć. Należy ci się podziękowanie. Ale załóżmy, że się ktoś, kto ci miał podziękować, no zagapił i nie zrobił tego. No to co, to trzeba się obrażać? To od razu trzeba się odwracać? Czy podziękował, czy nie, zasługę u Pana będziesz za to miał, czy będziesz miała. Tu nie o to chodzi, żebyśmy cześć na ziemi dostawali. Gdybym ja tak chciał oczekiwać na wdzięczność, to prawdopodobnie dawno bym już z wielu rzeczy zrezygnował. Mnie nie interesuje to, czy mi ktoś będzie za to wdzięczny, czy niewdzięczny, chociaż nie powinienem swojej służby tu dawać jako przykład. To mnie nie interesuje. Mnie interesuje to, żebym wykonał wolę Bożą, żebym mógł zrobić to, co do mnie należy. A reszta, niech Pan będzie błogosławiony. A więc wrogość, jeszcze raz powtarzam, to postawa polegająca na mówieniu lub działaniu przeciwko osobie, której z premedytacją chce się poderwać autorytet. Następny uczynek ciała wedle tego listu, tego spisu apostoła Pawła to spór. To spór. Jeśli macie otworzony list apostoła Pawła do Galacjan, a więc tę listę, to zauważcie, jest wrogość, a zaraz potem następny jest spór. Co to jest spór? Inne tłumaczenia powiadają kłótliwość. W zasadzie to są synonimy tego samego słowa. Spierać się, kłócić się. Spór, kłótliwość. Ten uczynek ciała polega na tym, iż ciało za wszelką cenę, bez względu na konsekwencje, zawsze udowadnia, że ma rację i zawsze dochodzi swoich racji. Znacie takich ludzi? Czy nie znacie takich ludzi? Znamy takich ludzi. Nigdy nie zamilknie. Nigdy nie ustąpi. Zawsze ma rację i zawsze chce mieć ostatnie słowo. Tacy ludzie niestety najczęściej są ze wszystkimi dookoła skłóceni. Niestety. I poróżnieni. Rzadko mają większe grono przyjaciół. Są nieznośnymi sąsiadami. Nie życzę wam takich sąsiadów. Ja też. I wy mnie też życzcie. Jeśli już mają jakiś przyjaciół, to tylko tych, których zdominowali albo wciągnęli w swoje intrygi buntownicze przeciwko komuś intrygi. Związali ich swoim buntem i no, z tego powodu ci są jeszcze w miarę blisko nich do czasu. Bo bardzo często potem jest tak, że jak się od nich odwrócą, to na zasadzie odbicia lecą i już z tą osobą nie chcą mieć nic wspólnego. A więc spór, kłótliwość to także obrzydliwy uczynek ciała. Ja kiedyś swego czasu tutaj usługiwałem na temat milczenia Pana Jezusa. Nie zawsze rację ma ten, kto ma ostatnie słowo. W zasadzie ten, kto ma rację, a jest duchowym człowiekiem, to nawet jeśli ma rację, potrafi przemilczeć. Uciszyć się, wyciszyć się, bo i tak oliwa wypłynie na wierzch. Bo i tak ta prawda prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Więc nie ma sensu. Paweł powiada, a gdybyście tak nawet krzywdę cierpieli, czy Piotr co powiada, gdybyście nawet tak krzywdę cierpieli, chwilowo krzywdę cierpieli, no to co? Czyż Pan Jezus nie cierpiał? Niewinny? Za winnych? Czyż Jemu nie bluźniono? Jego nie oskarżano, a on milczał, choć oczywiście miał rację. A więc spór udowadnianie swojej przewagi, swojej ważności. Kłótliwość to jest uczynek ciała. I wreszcie idziemy dalej. Zazdrość. Na temat zazdrości to można by książki pisać. Zazdrość to taki stan, gdy wewnątrz powstaje uraza, złość i podejrzliwość do kogoś, jeśli ma on coś, czego my nie mamy, albo ma lepsze niż my mamy. Stara natura chce być ponad wszystkim i nie znosi, jeśli ktoś lepiej się ubiera, ktoś lepiej mówi kazania niż ja, śpiewa lepiej niż ja. A więc stara natura nie cierpi tego, że jest, powiedzmy, druga albo trzecia, a nie pierwsza. Sprawdzajcie się, jak reagujemy, jakie myśli nas nawiedzają, gdy oto patrzymy, tak siedząc, czekając na początek nabożeństwa i widzimy, że na razie to jeszcze taki wypadek nie miał miejsca, a oto ktoś, powiedzmy, zajeżdża najnowocześniejszym Mercedesem. Patrzymy? On wysiadł. Skąd on wziął pieniądze na tego Mercedesa? Czy widzicie? Od razu kombinacje. No, kto wie, no pewnie gdzieś tam lewymi drogami chodzi. Korupcja. Pranie brudnych pieniędzy. Zaraz różne diabeł podsuwa myśli. No, sprawdzajcie się. Ja się też przekonałem, że parokrotnie się dałem na tym złapać. A jeśli nawet nie na tym, to czasem mnie coś takiego oto nawiedzało. Mówiłem: Panie Boże, ja Twój sługa. I to nie teraz, bo teraz to nie. Teraz mam Hondę 8-letnią. Ale kiedyś, gdy miałem Fiata, mówiłem: Panie, ja Twój sługa. Jeżdżę rozklekotanym Fiatem. A ten marny biznesmen ma najlepszego Mercedesa. To co, ja w oczach Twoich jestem gorszy niż ten marny biznesmen? Ale się tego odzwyczaiłem. Jeśli widzę, że ktoś przyjeżdża bardziej luksusowszym samochodem niż mój, to cóż mi pozostaje? Panie, dziękuję Ci, że mojemu bratu dałeś tak luksusowy samochód. Alleluja. Czasem wchodzę do jakiegoś luksusowo urządzonego mieszkania. Byłam w różnych domach, willi, no, byłem w różnych willach naszych braci. Czasem wydaje mi się, że to jest że to jest przesadny luksus. No ale cóż, Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś mojemu bratu tak luksusową willę, bo gdybyś mu nie dał, to ja bym tu nie mógł być. I w ten sposób no, trzeba walczyć z tą straszliwą hydrą, jaką jest zazdrość. Zazdrość to jest naprawdę wstrętny grzech, bo przecież wiecie, że z powodu zazdrości pojawiły się praktycznie wszystkie grzechy na ziemi. Prawda? I w ogóle początek grzechu to zazdrości. Diabeł, będąc Lucyferem, zazdrościł wywyższenia Pana Jezusa, chciał zająć Jego miejsce. Kain, dlaczego zabił Abla? Zazdrości. A faryzeusze, dlaczego, i uczeni w piśmie, i kapłani, dlaczego wydali Jezusa? Z jakiego powodu? Zazdrości. Zazdrość jest naprawdę straszliwym grzechem i trzeba z nią w sposób zdecydowany walczyć. Bo problem polega na tym, problem bracia i siostry polega na tym, że zazdrosny człowiek czyjeś sukcesy traktuje jako swoją porażkę. Czyjeś wywyższenie traktuje jako swoją porażkę. Mędrzec starożytny powiedział: człowiek zazdrosny usycha na widok cudzego powodzenia. Sprawdźcie się na wadze. Jeśli to nie jest w wyniku diety, to zapytajcie, czy nie zazdrości. Tragizm zazdroszczącego polega na tym, że zabija ona nie tego, komu się zazdrości, lecz tego, kto zazdrości. Jest takie opowiadanie o dwóch greckich sportowcach. Być może słyszeliście je. Jeśli nie, to będę miał przyjemność, że wam powiem pierwszy raz. Było dwóch greckich atletów, którzy rywalizowali ze sobą. I na najważniejszych zawodach, na olimpiadzie, no oczywiście obaj wygrać nie mogli. Więc wygrał jeden z nich. I temu, który zwyciężył, postawiono w samym centrum miasta pomnik. Piękny, marmurowy pomnik. Ten drugi, który przegrał, tak mu tego pomnika zazdrościł, że postanowił ten pomnik obalić. Co więc zrobił? Każdej nocy z dłutem i młotkiem przychodził i podkuwał postawę tego posągu. Podkuwał, aż jednej nocy dopiął celu. Posąg się przewrócił, ale przygniótł go. Biedny zazdrości stracił życie. Ale taka jest też sytuacja duchowa. Człowiek, który zazdrości, to w zasadzie jego ograbia. Zazdrość okrada człowieka z radości i pokoju. Z radości i pokoju duszy, a napełnia goryczą, że on ma, a ja nie mam. Z zawziętością, a w końcu powoduje stresy i napięcia oraz choroby ciała. Zazdrosny człowiek wszystkich podejrzewa, sam się izoluje od ludzi, traci przyjaciół, ale nie widzi problemu w sobie. Tak, no tak, ja nie mogę z nim, bo nie wiadomo, jak on to kupił, skąd on to wziął, ja nie mogę z takiego rodzaju ludźmi przystawać, a więc się izoluje. Nie ma przyjaciół, bo on wszystkim swoim... Tak jest długo z nimi w przyjaźni, dopóki czegoś nie zobaczy u nich, czego on sam nie ma. Już się kończy przyjaźń. A więc zazdrość jest, powiedziałem, bardzo niedobrym grzechem, jeśli w ogóle grzech jest dobry, wstrętnym grzechem. Zazdrość jest wstrętnym grzechem. Czasem jest tak, że nam się tylko wydaje. To znaczy tym ludziom, którzy zazdroszą, przepraszam za słowo nam, tym ludziom, którzy zazdroszczą, czasem się tylko wydaje, że temu komuś powodzi się lepiej niż powodzi się jemu. Bo tak jest przecież powiedzenie, że trawa u sąsiadów, pan wiecie, co się mówi? Trawa u sąsiadów jest zawsze zieleńsza. Nie, taka sama, tylko nam, zazdroszczącym, się tak wydaje. Chleb sąsiada zawsze jest smaczniejszy niż nasz, ale nam się tylko tak wydaje. To nie jest prawda. To jest fałsz. To są potrzeby ciała, aby sprowokować nas, aby sprowokować ludzi do zazdrości. Najlepszym chyba rozwiązaniem w tej sytuacji jest dziękowanie Bogu za to, że ten ktoś ma to, czego my nie mamy. Cieszenie się, że on ma. Bo przecież tak czy owak, jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy jednym ciałem. Dziękować Bogu za to, że on ma. Chwalić Boga za to, że ma. Że mu Pan Bóg z łaski swojej to dał, że mu darzy, że mu to przydał, co ma. A więc zazdrość. Zwróćcie uwagę na kolejne słowo. Jeszcze mamy 10 minut. Zwróćcie uwagę na kolejne słowo. Kolejnym słowem jest gniew. No, czym jest gniew, to chyba wszyscy wiemy, nie będę się nad nim rozwodził. Knowania, to słowo chciałbym przez chwilę omówić. Greckie słowo, którego użył tutaj autor, a więc apostoł Paweł, to eriteia. I dosłowne tłumaczenie tego słowa eriteia oznacza, dzielić na dwie części. Rozdzierać, rozpoławiać. A więc chodzi tu o takie działanie ciała, które dąży do dzielenia, do krojenia, do podziału, względnie. Chodzi o takie działanie ciała, które polega na sympatyzowaniu z tymi, którzy ze mną sympatyzują. Popieranie tych, którzy mnie popierają. Albo popieranie tych, którzy powodują rozłamy. To jest knowanie, eriteia, więc dzielenie. Zwróćcie uwagę, że Paweł w sposób wyraźny taką postawę gani, a więc postawę knowania, dzielenia albo wspierania tych, którzy dzielą, Paweł w sposób wyraźny piętnuje. To jest grzech ciała. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, pisze Paweł tak. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. Na czymżeż ta ich cielesność, to niemowlęctwo ich, jako do niemowląt w Chrystusie? Na czym ich ta cielesność, to niemowlęctwo duchowe ich polegało? Wiersz 3 powiada, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Chciałoby się zapytać, Pawle, a na jakiej podstawie ty tak uważasz, że oni byli jeszcze cieleśni? Co było symptomem ich cielesności? Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, a ja jestem Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Kogo się więc mamy trzymać? Tego, który sadził, tego, który podlewał? Słucham? Boga. Czasem, ja muszę wam powiedzieć, że tego nie cierpię. Ja w ostatnią nawet sobotę to usłyszałem. No, ze względu na moją delikatność nie zwróciłem uwagi temu jegomościowi, który mówi, siedzący tu przed nami kaznodzieje jest moim ojcem duchowym. Nie. Nie lubię takiego słowa. Ja jestem tylko sługą Chrystusa. Ja tylko zasiałem. I nikt mnie nie przypisuje żadnej zasługi.